Raport z Kijowa.
...498 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. W nocy Lwów został zaatakowany pociskami Kalibr. Siłom powietrznym Ukrainy udało się zniszczyć 7 z 10 rakiet manewrujących. Doszło jednak do trafień w obiekty cywilne. Uszkodzonych zostało około 30 budynków i ponad 50 samochodów. Jedna z rakiet spadła na wielopiętrowy budynek mieszkalny. Wiadomo o 4 ofiarach śmiertelnych i 34 rannych. Wśród rannych jest dziecko. Mer Lwowa stwierdził, że był to największy atak na cywilną infrastrukturę miasta. Ukraińskie wojsko odniosło częściowy sukces w rejonie Kliszczywki pod Bachmutem, poinformował sztab generalny Ukrainy. Wcześniej rosyjscy tzw. korespondenci wojskowi informowali nawet o wycofaniu wojsk rosyjskich z Kliszczywki, ale obecnie nie potwierdzono całkowitego wyzwolenia miejscowości. Szef wywiadu ukraińskiego Kirylo Budanow powiedział w rozmowie z The Times, że zagrożenie atakiem terrorystycznym na Zaporoską Elektrownię Jądrową maleje. Podejmujemy pewne działania w tym zakresie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, zaznaczył Budanow. Specjaliści Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podczas ostatnich inspekcji nie znaleźli śladów min Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, ale eksperci agencji poprosili o dodatkowy dostęp do trzeciego i czwartego bloku energetycznego, by potwierdzić te informacje. W tym samym czasie na dachu jednego z bloków elektrowni jądrowej dziennikarze Radia Swoboda zauważyli nieznane obiekty, których wcześniej tam nie było. Widać je na zdjęciach satelitarnych. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że rosyjskie wojsko pozostawiło na dachu bloku elementy wyglądające jak materiały wybuchowe. A my przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, tragiczne informacje z Lwowa, o którym najczęściej mówimy, że jest daleko od frontu i że te działania frontowe go nie dotykają. Nie jest tak, bo Rosja o Lwowie nie zapomina i niestety od czasu do czasu daje o sobie znać i to znać w taki straszny sposób, tak jak dzisiejszej nocy.
Dlatego nasze określenie relatywnie bezpieczne jest jak najbardziej pasującym stwierdzeniem do tego, co dzieje się we Lwowie. To jest po raz kolejny do Lwowa przeleciały kalibry. Zacytowałeś mera Sadowego, prezydenta naszego miasta, który powiedział, że to był największy atak na infrastrukturę cywilną. Mi się przypomina atak sprzed roku, także kalibrami, trzema kalibrami, które trafiły między innymi w warsztat samochodowy, wulkanizację i tam zginęło 5 osób, też było wiele zniszczeń wokół, wiele samochodów zostało zniszczonych i 5 pracowników, którzy rano przyszli do pracy, zginęli. Ten atak był właśnie stricte o godzinach porannych, godzina 8, jeżeli ja się nie mylę, czyli wtedy już wszyscy byli w pracy. Tutaj ten dzisiejszy atak nocny, alarmy mniej więcej zaczęły się około godziny 2, to było naprawdę krótki alarm, jak na te alarmy przeciwlotnicze, które teraz się zdarzają, bo on trwał trochę ponad godzinę. Niemniej jednak doleciał pocisk rakietowy. Jak donoszą władze, to był pocisk, tak jak też powiedziałeś, kalibr. Pocisk, który trafił praktycznie w samo centrum Lwowa, bo jeżeli ktoś zna miasto i wie, gdzie jest między innymi Park Stryjski, gdzie jest ulica Stryjska, gdzie był kiedyś przed wojną korpus kadetów, teraz to jest Akademia Wojsk Lądowych, to jest mniej więcej właśnie pomiędzy dawnym korpusem kadetów, a jednym z wejść do Parku Stryjskiego. A nie jest tajemnicą i tutaj pewnie żadnej tajemnicy państwowej nie wydam, bo zarówno prezydent Zełenski opublikował filmiki, jak i Maksym Kozycki, przewodniczący Obwodowej Rady Wojskowej, także poinformował i opublikował filmik. Rosjanie trafili w tak zwaną kamienicę kadecką. To było w II Rzeczypospolitej budowany budynek właśnie na potrzeby oficerów i podoficerów tego korpusu kadetów. To jest duża, naprawdę duża kamienica, która była celem ataku. Z tą różnicą, że po wojnie to był zwykła kamienica mieszkalna. Tam nie było żadnych obiektów wojskowych. To nie jest obiekt wojskowy. To jest zwykła kamienica, gdzie przed wojną do 1939 roku mieszkali żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej, II Rzeczypospolitej Polskiej, więc tutaj ja nawet rozmawiając dzisiaj z tatą, żartowałem sobie, że oni po prostu wpisali do Google'a czy też jakiegoś swojej wyszukiwarki Lwów i im pokazało obiekt Korpus Kadetów, więc zaatakowali.
Pawle? Arturze, rzeczywiście ten temat pewnie nie nadaje się do żartów, ale o tych starych mapach wielokrotnie mówiliśmy i mamy przecież mnóstwo dowodów na to, że faktycznie stare dane albo jakieś dziwne dane wykorzystują Rosjanie. Tak też było w czasie rosyjskiego ataku na Gruzję w 2008 roku. Wielokrotnie ten wątek pojawia się przy atakach na różne obiekty na terenie Ukrainy, ale nie da się też wykluczyć i tego nie wiem i zapewne nawet możemy się nie dowiedzieć. Być może jednak w tym budynku mieszkał ktoś, kogo Rosja chciała wyeliminować, zastraszyć. Może to nie jest jednak przypadkowy atak, a może też całkowicie świadomy atak po prostu na infrastrukturę cywilną. Przecież takie ataki obserwujemy na terenie całej Ukrainy. No chociażby wspomnijmy atak na Kramatorsk, o którym dużo mówiliśmy ze względu na tragiczną sytuację, zabicie 2 14-letnich dziewczynek i pisarki pochodzącej też ze Lwowa, Wiktorię Ameliną, więc może po prostu świadomie uderzony w obiekt, jednak może mieli jakiś pomysł, albo dlaczego uderzają w ten obiekt.
Nawet jeżeli byłby tam ulokowany jakikolwiek bardzo ważny obiekt, czy też siły żywej, czy też jakiegoś sprzętu, chociaż sobie nie wyobrażam, gdzie tam można by było cokolwiek schować, nawet najmniejszy pojazd opancerzony by w tym obiekcie się nie schował, to nanoszenie uderzeń po obiektach stricte cywilnych, tak jak to miało miejsce w Kramatorsku, czy też w wielu innych miejscach na terenie Ukrainy, nawet biorąc pod uwagę, że tam jest super ważny obiekt, jakiś, nie wiem, super generał, najważniejszy ukraiński, natowski czy jakikolwiek inny, to jest zbrodnia wojenna. Bo nie można likwidować nawet ważnego celu, narażając setek ludzi na niebezpieczeństwo. Tutaj na dany moment Maksym Kozycki podaje, że 34 osoby zostały ranne i 4 zginęły. Mnie naprawdę dziwi ta mała liczba osób, które zginęły, bo to jest przepotężna kamienica. Jak widzimy, praktycznie trzecie i czwarte piętro, mówiąc po ukraińsku, czyli drugie i trzecie, mówiąc po polsku, zostały zniszczone, praktycznie zmiecione z powierzchni ziemi. I to, że zginęło tylko 4 osoby. Tutaj ja, oczywiście śmierć każdej osoby jest ogromną tragedią, ale patrząc się na te zniszczenia, to była noc, więc wszyscy byli w swoich mieszkaniach. No i tutaj też z drugiej strony, też rozmawiając dzisiaj z swoim tatą, byliśmy godni, znaczy budowniczy w II Rzeczypospolitej dobrze zrobili swoją pracę, bo przy trafieniu tak potężnego pocisku, jakim jest kalibr, to, że ta kamienica nie złożyła się całkowicie, nie została zniszczona do samych piwnic, to pewnie świadczy właśnie o tym, że została porządnie zbudowana. Niemniej jednak to jest kolejna z tragedii Lwowa. My często faktycznie możemy zapominać o tym, co się wydarzyło wcześniej, ale jeżeli pamięć mnie nie myli, to jest bodajże 8 atak rakietowy stricte na miasto, na Lwów. A jeżeli liczyć na ataki na obwód lwowski, to już jest co najmniej kilkanaście w trakcie tych 17 miesięcy wojny. Trzeba zaznaczyć, że też wraki, fragmenty rakiet strąconych przez obronę przeciwpowietrzną spadły w obwodzie lwowskim, między innymi w Złoczowi. Tam został uszkodzony jeden z budynków mieszkalnych, prywatnych, ale także w okolicach Lwowa obok domu ludowego spadł fragment rakiety, powodując wybuch i powodując lej. Na szczęście nikt nie zginął. Pawle?
I Arturze, to bardzo ważny element, o którym powiedziałeś, bo gdyby obrona powietrzna Ukrainy nie zniszczyła 7 z tych 10 pocisków, to pewnie bylibyśmy świadkami jeszcze większej tragedii, niewyobrażalnej tragedii. Za każdym razem właściwie tak to wygląda. wygląda, że przecież skuteczność działań obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest potężna i w związku z tym większość pocisków w ogóle nie dolatuje, czy większość dronów nie dolatuje. Poprzedni atak na Lwów to był też atak dronowy. Możemy sobie wyobrazić skalę zniszczeń, jaka mogłaby nastąpić, chociaż tutaj też jeszcze niestety możemy nie wiedzieć o wszystkich ofiarach, bo z tego co wiem, chyba że sprostujesz tę informację, jednak cały czas trwa odgruzowywanie tego terenu i jest taka, istnieje taka możliwość, że jeszcze pod tymi gruzami są ludzie, więc nie znamy może ostatecznego bilansu tego, co się wydarzyło. Też dosyć ciekawa sprawa, o czym też wspomniałeś, że prezydent Zełenski, władze Lwowa opublikowały dużo materiału wideo i zdjęciowego z tego miejsca. Zazwyczaj w takich sytuacjach no, w ogóle się nie publikuje zdjęć i materiału wideo, żeby nie ułatwiać przeciwnikowi różnych rzeczy, no, między innymi stwierdzenia, czy jego atak był skuteczny, czy nie. W tym wypadku nawet zdjęcia z drona pokazujące ten budynek, wstrząsające zdjęcia z drona. Jak myślisz, dlaczego akurat władze zdecydowały się na tego typu działania?
Faktycznie to mnie też zaskoczyło, bo przeważnie to są lakoniczne informacje pisane i to od wielu już miesięcy. Możliwe, że ten obiekt jest po prostu na tyle charakterystyczny i na tyle, nie chciałbym użyć słowa bezbronne, może nieszkodliwy dla strony rosyjskiej, że władze ukraińskie uznały, że publikowanie takich zdjęć w żaden sposób nie zaszkodzi i nie pomoże w koordynowaniu właśnie ataków na Lwów. Możliwe, żeby też jakoś się odwołać do wspólnoty międzynarodowej, do społeczności międzynarodowej, może po raz kolejny, jak ludzie na świecie zobaczą, jak wygląda ta wojna, jak wyglądają ataki rosyjskie. Może dlatego, żeby też się odwołać do społeczeństwa polskiego, które większym sentymentem jednak darzy Lwów niż miasta w centralnej, wschodniej czy też południowej Ukrainie. Tutaj oczywiście nie chciałbym nikogo urazić, ale myślę, że to jest jednak prawda, że większość Polaków ma dużo większy sentyment do mojego miasta niż do innych miejsc na Ukrainie. Może do tego, może to jest taki apel do wspólnoty międzynarodowej, żeby wspólnota międzynarodowa działała bardziej skutecznie.
Wspomniałeś o tym takim spojrzeniu na właśnie w ten spokój we Lwowie. Też informujemy o tych przejawach powrotu normalnego życia do ukraińskich miast na Facebooku. Dzień temu, a właściwie dwa dni temu zauważyłem post osoby, która występuje też często w naszych raportach, a szczególnie występowała w ubiegłym roku, nadając nam komentarze z Odessy. Borys Tynka, autor też książki opisującej jego doświadczenia w Odessie w czasie rosyjskiej inwazji, pisze o takim elemencie bardzo pozytywnym w jego mniemaniu, mianowicie, że jedno z biur turystycznych zaczęło organizować wycieczki w ukraińskie Karpaty oraz do Lwowa. Borys napisał tak: jedna jaskółka oczywiście wiosną nie czyni, ale może jest to zapowiedź czegoś pozytywnego. I przypomina o otwarciu restauracji McDonald's na Ukrainie, które też były takim, od początku inwazji były zamknięte, później zaczęły się otwierać jako taki też pewnego rodzaju symbol normalności. A jak ty na to patrzysz? Mieszkaniec Lwowa i osoba, która zna Lwów doskonale. Czy to jest dobry czas na to, żeby myśleć o wycieczkach turystycznych na Ukrainę, nawet w te tereny, gdzie do tej pory rakiety w ogóle nie spadały. Tutaj pada sformułowanie ukraińskie Karpaty, prawie w ogóle nie spadały, bo tam w ukraińskich Karpatach też rakiety spadały, ale w ostatnim czasie, nie daj Panie Boże, żeby tak było dalej, nie spadały. Taki pomysł na wycieczkę to jest dobry pomysł?
Powiem tak, pewien rodzaj dysonansu poznawczego mam przy tego typu inicjatywach, chociaż z drugiej strony mi to przychodzi przy rozmowach z żołnierzami ukraińskimi, bo faktycznie czasami mnie różnego rodzaju aktywności, to jak wygląda życie we Lwowie, chodzi mi na przykład o jakieś imprezy, koncerty, otwarte restauracje, może w pewnym momencie u mnie budzić właśnie taki dysonans poznawczy, ale jak rozmawiam z żołnierzami ukraińskimi, rosyjskimi. Praktycznie wszyscy żołnierze ukraińscy, którzy czynnie walczą na wschodzie, mówią, że oni na swoich tyłach, czyli tym bezpiecznym zapleczu, czyli we Lwowie, na zachodniej Ukrainie, w Karpatach, na Zakarpaciu, chcą widzieć, że normalnie trwa życie. Oni często przyjeżdżają tutaj, żeby się spotkać ze swoimi rodzinami i żeby spotkać się ze swoimi rodzinami w atmosferze niewojennej, może tak bym to określił. A jeżeli ktoś z Polski czy z jakiegokolwiek innego kraju chciałby przyjechać na wycieczkę na Ukrainę, nie boi się, ta wycieczka byłaby zorganizowana zgodnie z zasadami, czyli by były właściwe ubezpieczenia, byłaby zorganizowana w sposób bezpieczny, to czemu nie? To jest zawsze też dodatkowy zarobek dla Ukrainy, która no niewątpliwie w finansach, w pieniądzach, na pieniądzach bardzo jej zależy. No i zwykłym ludziom zależy. To jest też zarobek dla zwykłych obywateli Ukrainy, więc jestem na tak. Pomimo tego, że pewien dysonans mam.
Nie, lubię się zgadzać z Arturem Żakiem, ale w tej sprawie się kompletnie nie zgodzę i powiem, że jestem na nie, bo przede wszystkim jadąc na Ukrainę, myślę, że trzeba mieć w głowie jedną rzecz. Jedzie się do kraju, który jest objęty wojną i nie można tego lekceważyć. Trzeba mieć tego pełną świadomość, chyba że ktoś się zdecyduje na taką pełną świadomość, rozumiejąc, że może dojść do ataku, rozumiejąc, jakie to może mieć konsekwencje, i wtedy podejmuje taką decyzję. To coś innego, ale jeżeli ktoś myśli sobie, że pojedzie, bo nic się nie dzieje, to jednak przestrzega przed takim myśleniem. I Arturze, jeżeli pozwolisz, wiem, że już Pawle, coś sprowokowałem.
Przepraszam, tylko jedno zdanie. Jedno zdanie. Nie, w tym przypadku jak najbardziej. Ktoś, kto wybiera się na Ukrainę, powinien mieć pełną świadomość tego, co tutaj się odbywa. I dlatego powiedziałem, że powinny być odpowiednie ubezpieczenia i wycieczka powinna być zorganizowana zgodnie ze sztuką. Nie znam takich biur podróży, które by były w stanie zorganizować bezpieczną wycieczkę na teren
Ukrainy. Sprytną figurę wymyśliłeś. Nawet nie wiem, czy są takie ubezpieczenia, ale na pewno są ludzie, którzy z pełną świadomością jeżdżą na Ukrainę i nie na wycieczki, tylko jeżdżą, by pomagać, przebywają tam od dawna. I Arturze, dla ciebie to też pewnie będzie w tym momencie zaskoczenie. Proszę państwa, pierwszy raz widzę się na żywo z osobą, której głos doskonale znam, z którą wielokrotnie się kontaktowałem. Państwo też doskonale znacie z naszej anteny. Człowiek, który po prostu na bieżąco relacjonował dla nas to, co dzieje się tam najdalej na wschodzie, w Bachmucie. Człowiek, który nie tylko dla nas relacjonował, ale człowiek, który po prostu uratował pewnie wielką liczbę żyć ludzkich. Człowiek, który zajmuje się ewakuacją tych osób, które są w tych zagrożonych terenach. Kuba Stasiak jest u nas w studiu w Warszawie. Kubo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, miło to jest tutaj być.
Bardzo się cieszę, że dotarłeś do nas. Kto by pomyślał, że na terenie, na którym nie ma wojny, największym wciąż istnieją problemy, że pociągi się spóźniają. Tam prawie zagroziło twojej obecności w naszej redakcji. Cieszę się, Kubo, że cię widzę, bo za każdym razem, jak rozmawialiśmy przez antenę, to za każdym razem towarzyszyło taka myśl, troska też o twoje bezpieczeństwo w tych miejscach, gdzie byłeś.
Faktycznie ta nasza podróż trwała długo i no właśnie, to napięcie towarzyszyło też i nam, natomiast nie jest tajemnicą, że człowiek przywyka do tych okoliczności. To, czym przed chwilą właśnie ten temat, który poruszyłeś z Arturem, właśnie przebywanie tam wiąże się z pewnego rodzaju akceptacją ryzyka, które jest, które będzie, mniejsze, większe, często relatywnie niewielkie. Natomiast im dalej na wschód, tym ono rośnie. I tak samo właśnie nasza troska czy obawa o właśnie ludność cywilną, która zamieszkuje te tereny, cały czas nadal i zamieszkiwać będzie.
Kubo, jakbyś spróbował podsumować ten czas, gdy byłeś na wschodzie Ukrainy, dokonać pewnego jakiegoś takiego, też być może w liczbach, stwierdzenia, co przyniósł ten twój pobyt na wschodzie Ukrainy?
Tak naprawdę największym, myślę, momentem przełomowym dla nas był maj zeszłego roku, Siewierodonieck, gdzie tak naprawdę w ciągu paru dni wywieźliśmy paręnaście osób. Lisyczańsk, później w czerwcu upadek miasta. Mieliśmy to poczucie, że ta fala będzie po prostu rozszerzała się i przychodziła na kolejne miasta i regiony, więc to, co istotne, to, co ciekawe i straszne zarazem, to to, że obserwowaliśmy od samego początku upadek i rozkład poszczególnych miast, chociażby Bachmutu, o którym wspomniałeś. Byliśmy tam jeszcze w maju, czerwcu zeszłego roku, kiedy znowu, może nie było bezpiecznie, były ostrzały, natomiast funkcjonował hotel, funkcjonowały pomniejsze restauracje. Ludzie cieszyli się tą codziennością, jakkolwiek to groteskowo nie brzmi wobec właśnie bliskości frontu. Natomiast niespełna parę miesięcy później wszystkie te miasta zamieniają się po prostu w ruinę. Giną ludzie każdego dnia, każdego tygodnia. My to obserwujemy często na naszych rękach. Natomiast cieszymy się z każdej udanej ewakuacji. Jeżeli chodzi o liczby, na nich staram się skupiać mniej. Natomiast jeżeli chodzi już o ten okres, nieco ponad roku udało się pewnie od 200 do 300 osób wywieźć z tych terenów. Największym wyzwaniem był Bachmut, który, tak jak wspomniałem, od wakacji do końca lutego tego roku był naszym oczkiem w głowie. Doskonale Państwo zdają sobie sprawę, czym teraz jest Bachmut. Oczywiście nie wszystkim udało się pomóc, natomiast ja staram się skupiać na każdej takiej historii, biografii, bo za każdą wywiezioną osobą po prostu kryje się niesamowita historia i też jest szereg powodów, dla których te osoby tak długo zwlekały, żeby wyjechać. Część oczywiście została. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie, pozwolę sobie nie stawiać kropki, jako że już wkrótce będę wracał na Donbas. Robić ponownie to samo, czyli właśnie wywozić ludzi i też móc opowiadać o tym, co się tam dzieje.
Słuchacz Net napisał teraz do mnie ukłony i szacun dla Kuby. Myślę, że to jest zdanie wielu słuchaczy, którzy obserwowali to, co robisz i którzy teraz mogą usłyszeć o tych twoich działaniach. Każde życie ludzkie, które uratowałeś, osoba, której pomogłeś, to pewnie warta jest tego, byś został nagrodzony, ale powiedziałeś na koniec tej swojej wypowiedzi, że wracasz tam. Jaki jest plan na ten wyjazd? Co teraz, w które miejsce pojedziesz? Bachmut na razie jest okupowany.
Tak, zgadza się. W tym momencie współpracuję z dwiema różnymi grupami niezwiązanymi ze sobą. Jako że nie było mnie obecnie na Donbasie dwa miesiące, sytuacja się po prostu zmieniła. I nie mówię tylko o mapach. Ciężko jest móc z dystansu stwierdzić, które rejony są najbardziej potrzebujące w tym zakresie. Przewijają się cały czas te same miasta, Awdijivka, Siewierzk, więc podejrzewam, że pierwsze tygodnie spędzę po prostu na badaniu gruntu, mówiąc już najbardziej przyziemnie, ponieważ ryzyko też się zmienia, intensyfikacja działań Rosjan na różnych kierunkach się zmienia. O tym można oczywiście czytać na Twitterze, w internecie, dowiadywać się od znajomych, ale dopóki człowieka nie ma tam na miejscu, ciężko jest tak naprawdę wyważyć również nastroje wokoło cywilów, którzy w różnych okresach różnie reagują na propozycje ucieczki, ewakuacji, więc trzeba tam być, trzeba to ponownie poczuć, żeby móc zacząć działać efektywnie.
Kubo, kolejny wyjazd w te odległe miejsca i niebezpieczne miejsca, ale na pewno śledzisz tę sytuację. Wspomniałeś o tym, że są komentarze w różnych miejscach dostępne. Jak oceniasz, czy ukraińska ofensywa faktycznie trwa, przemieszcza się dalej, czy zaraz będzie tak, że będą tereny po prostu wyzwolone i na tych terenach wyzwolonych trzeba będzie pomagać ludziom?
Już w zeszłym roku mieliśmy podobną sytuację, chociażby rejon charkowski. I to jest bardzo ciekawa kwestia, właśnie tereny wyzwolone. Orientowałem się pośród swoich przyjaciół, ewakuatorów i nie tylko, jak wygląda sytuacja cywilów w każdej tej odbijanej mieścinie, wiosce. I z tym jest bardzo różnie. W zeszłym roku te osoby tuż po właśnie wyzwoleniu bardzo często zgadzały się na to, żeby wyjeżdżać. Chociaż nie ukrywam, że równie często po prostu proszono o pomoc humanitarną. Pamiętam w Balaklei chociażby brak bieżącej wody, brak prądu. Ci ludzie po prostu witali każdego wolontariusza z otwartymi ramionami, płacząc wręcz. Więc często te potrzeby są takie, a nie inne, że ci ludzie chcą swoje życie na nowo ułożyć w tym konkretnym miejscu, nie wyjeżdżać. Natomiast znowu, wszystko zależy od tego, jak daleko Ukraińcy się posuwają. Jeżeli front się oddala, to automatycznie ci ludzie przywykają ponownie do tej rzeczywistości, wyjeżdżać nie chcą. Wyjeżdżać chcą wtedy, kiedy znajdują się pomiędzy, powiedziałbym, czyli w strefie, gdzie nadal działania wojenne są intensywne, gdzie widać ten sprzęt, słychać te ostrzały na tyle intensywnie, żeby po prostu nie móc prowadzić tego życia codziennego. Więc to jest zawsze zagadka. Jeżeli chodzi o skuteczność, tutaj jest pole, prawda, do domysłów. My się cieszymy z każdego miasta, z każdego postępu wioski, ale jednocześnie wyglądamy chociażby na to, co się dzieje na terenie zaporowskim, na to, czy na przykład słynna elektrownia zostanie wysadzona, czy nie. Na takie, chciałem powiedzieć, subtelności, to nie są subtelności, to są olbrzymie rzeczy, które są w stanie zmienić ten kurs właśnie ofensywy, kontrofensywy. Więc póki ona dalej postępuje w swoim tempie, niezależnie od tego, czy będzie to tempo szybkie, czy nie, my się cieszymy, natomiast też widzimy pewne zagrożenia. Chociażby właśnie odpowiedzią na kontrofensywę może być to wysadzenie elektrowni, co będzie skutkowało absolutną tragedią dla dziesiątek tysięcy ludzi wokoło.
Na tych twoich szlakach spotykasz innych Polaków, którzy pomagają, którzy działają tak jak ty?
Tak, działałem w różnych konfiguracjach tak naprawdę. Różne narodowości przeplatały się wokoło mnie. Ale tak, oczywiście znajdują się tam też Polacy. Właśnie w zeszłym roku w maju w Siewierodoniecku zaczynałem z Jagodą Pasko, wolontariuszką, która też zaczynała właśnie odwożenia ludzi z granicy. A później w maju zdecydowaliśmy pójść o krok dalej.
Kuba Stasia, który ratuje ludzkie życia na wschodzie Ukrainy, a w wolnych chwilach też, za co bardzo serdecznie dziękujemy, daje korespondencję na antenie Radia Wnet. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak ta współpraca będzie wyglądać dalej. Bardzo serdecznie dziękuję, że pojawiłeś się w studiu w Warszawie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
I dziękuję i gratuluję tego, co robisz, za to, co robisz. Zapraszam Państwa jutro na raport, na poranek poświęcony rzezi wołyńskiej i wtedy opowiemy o tym naszym wyjeździe z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem po Wołyniu. Kuba Stasiak już niecierpliwie czeka. Za chwilę będą wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.